Ludzie i pieniądze.
Miesiąc obowiązuje w części ustawa o jawności wynagrodzeń. Jak sobie z tym radzą pracodawcy, jak to działa w praktyce, jakie są problemy. A niebawem startuje krajowy system e-faktur. Czy nasi przedsiębiorcy są do tego przygotowani? Sprzedaż detaliczna w górę w grudniu dosyć mocno. Zaczynamy więcej kupować. Na ile to może okazać się trendem? I jest nowy pomysł na przywrócenie pustostanów na rynek mieszkaniowy, na ile to szansa i czy będzie skuteczny i na czym polega, między innymi o tym wszystkim już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry, w studio dziś goście Małgorzata Tobiszewska, prezeska Związku MBA Polska, Krzysztof Szóstka, zarząd Metal Poland, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No to zaczynamy od wynagrodzeń. Miesiąc obowiązuje w części ustawa o jawności wynagrodzeń. Nie wszystkie zasady weszły w życie. Część zacznie obowiązywać od czerwca. Chyba ta część bardziej interesująca pracowników. Na razie pracodawca powinien informować o wysokości zarobków albo w ogłoszeniu o naborze stanowisko, albo jeśli nie było ogłoszenia, to przed rozmową kwalifikacyjną, no a już na pewno musi poinformować o tym przed nawiązaniem stosunku pracy. No i już dziś pracodawca nie może pytać kandydata do pracy o dotychczasowe zarobki, a po 7 czerwca pracownik będzie miał prawo do uzyskania informacji o średnich płacach na podobnych stanowiskach. Firmy zatrudniające od 100 do 249 pracowników będą musiały też raz na 3 lata pisać raporty o lukę płacowej, a firmy większe będą musiały to robić co roku. Luka płacowa dotyczy różnicy płac zarobków kobiet i mężczyzn. Firmy będą też miały obowiązek przeprowadzania wspólnej oceny wynagrodzeń z udziałem przedstawicieli pracowników, jeśli raport wykaże różnicę w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami powyżej 5%. No ale zacznijmy najpierw od tego, co już weszło, czyli rekrutację. Jeśli kandydat jest przyjmowany do pracy, przypomnę jeszcze raz, pracodawca musi podać wcześniej widełki płac, przynajmniej w ogłoszeniach, no i nie może pytać o dotychczasowe zarobki kandydata. No to na początek, jak to działa w praktyce? Czy tutaj jakieś problemy są? Małgorzata Tobiszewska.
Czy są problemy? To zależy pewnie wszystko od pracodawców, bo w zasadzie pracodawcy, którzy dbają o swoją markę, dobrą pracodawcy, no to dla nich jest oczywiste, że podawanie widełek płacowych tylko może przyciągnąć kandydatów, bo dobry kandydat nie przyjdzie, nie będzie chciał ubiegać się o pracę w firmie, w której tak naprawdę nie wie, czy po 3 etapach procesu rekrutacyjnego w ogóle dostanie tą pracę i za ile ją dostanie. No, myślę, że trzeba podchodzić bardzo też poważnie do kandydatów i kandydatek do pracy, bo to są nasi partnerzy, więc warto byłoby im te widełki podawać już na samym początku, żeby była jasna sytuacja za ile będą pracowali. Przecież to jest dla mnie oczywiste, że każdy z nas chce wiedzieć, za ile będzie pracował.
No, idzie po to, żeby zarabiać i też potem się rozwijać, ale te zarobki są najważniejsze.
Dokładnie. Więc myślę, że trochę szkoda, że ta ustawa, która weszła w życie, mówi o tym, że ostatecznie tak naprawdę pracodawca może też tą wysokość wynagrodzenia podać przed zawarciem umowy, co dla mnie jest nieporozumieniem, bo to już jest za późno.
No nie tak miało być.
Nie tak miało być, mam wrażenie. Więc pod tym kątem to tutaj jeszcze bym to doprecyzowała.
Także. Krzysztof Szóstka?
No tak, tutaj mamy taką sytuację, że powinniśmy zaoszczędzić swój czas i czyjś przede wszystkim, tak? Czyli rozmawiając o potencjalnych widełkach, tak jak w naszej firmie podajemy w ogłoszeniach o pracę na danym stanowisku, jakie jest mniej więcej wynagrodzenie, tak? Jest ta średnia wskazana. Oczywiście nie pytamy nigdy pracowników, ile zarabiali w poprzedniej firmie, ale też możemy zadać pytanie, jakie są ich oczekiwania, tak? Żebyśmy naprawdę próbowali się spotkać w tym przysłowiowym wspólnym mianowniku i właśnie zdobywali do siebie wzajemne zaufanie od razu na początku, bo zależy nam na tym, żeby ktoś przyszedł do tej pracy, my chcemy kogoś zatrudnić, ktoś chce się u nas zatrudnić i żeby ten ktoś nie stał w rozkroku, tak? Bo nie po to ktoś się zatrudnia, żeby za chwilę myśleć, żeby się zwolnić, bo ktoś poczuje się oszukany. A to mówimy o dwóch stronach, tak? Bo oszukany może poczuć się pracodawca, jak i pracownik, poprzez nieszczerość rozmowy.
Do tanka trzeba dwojga, tak? Więc no to musi być partnerska umowa, jeżeli chodzi o pracę. W związku z tym no obydwie strony muszą wiedzieć, na czego wymagają, tak? Ale też za ile. Więc to jest oczywiste,
jakie
że ta
mamy
wartość,
oczekiwania wobec
tak,
siebie.
I nie marnować swojego cennego
czasu i kandydatów. I ja to podkreślam, ponieważ HR-em zajmuję się już tyle lat i dla mnie to jest wydaje się, że oczywista oczywistość, że tak powinno być. Natomiast wiele firm no, niestety jeszcze uważa, że to jest jakiś wymysł. Pamiętajmy przecież o tym również, że wiele firm stosowało zapisy mówiące o tym, że no, też nie można ujawniać tego wynagrodzenia, tak, że pracownicy będą obciążani, jeżeli tak.
Jeżeli między sobą będą wymieniać tą informację.
Tak, więc no też już absolutnie już tego nie można. Natomiast duże zmiany szykują się od 7 czerwca. I to jest poważne wyzwanie, ja to mówię, dla pracodawców i nie tylko tych dużych. Dlatego, że
ale sam fakt ujawniania na przykład średniego wynagrodzenia na danym stanowisku to jest wyzwaniem, czy to, że będą musieli raportować?
Raportowanie będzie obejmowało duże firmy. I one sobie z tym poradzą. Umówmy się, tak? Problemem jest to, że małe firmy też muszą się bardzo mocno do tego przygotować, ponieważ jeżeli rzeczywiście wdrożenie tej dyrektywy w takim założeniu, jak przewiduje obecny projekt ustawy, wejdzie w życie 7 czerwca, no to pracownik może powiedzieć tak, to ja poproszę, raz w roku będzie miał do tego prawo, powiedzieć, że poprosi o poziom wynagrodzenia, jakiego wynagrodzenie kształtuje się na porównywalnych stanowiskach, jeśli chodzi o wartościowanie, o wartość pracy. I teraz tak, czyli nie będzie mógł powiedzieć, ja chcę wiedzieć, ile mój przełożony zarabia, czy Kowalski, ale jak moje wynagrodzenie kształtuje się w porównaniu do stanowisk pracy o porównywalnej wartości. I teraz tak, ciężar udowodnienia tego, że ta praca ma określoną wartość, będzie leżała po stronie pracodawcy. Każdego małego również. Tak. Tego do 10 zatrudniającego osoby, do 10 osób również. A żeby to zrobić, musi być wartościowanie według 4 kryteriów. I mam świadomość tego, że to jest dosyć złożony proces, żeby takie wartościowanie stanowisk pracy zrobić przez firmy, które kompletnie po prostu na tym się nie znają. Bo umówmy się, małe firmy, no to nie mają takich zasobów jak te duże. I to jest ten problem. Co prawda ministerstwo przygotowało i odpowiedni podręcznik i jakiś taki zarys, jakąś taką narzędzie, które może pomóc w tym. Natomiast ktoś, kto nie zna się na tym, szczerze powiedziawszy, to jest dosyć złożony proces.
No ja się zastanawiam, jak pracownicy będą próbowali wykorzystać to narzędzie tej średniej, tak? Bo jeżeli mała firma będzie porównywana do dużej firmy, nie wiem, 250 plus zatrudniających pracowników, ta do 10 przygodowo, i taki pracownik będzie porównywał, że proszę, tu zarabiają tyle, ja zarabiam w firmie tyle. Zastanawiam się, jaki będzie poziom rozmów potem między pracodawcą a pracownikiem, bo myślę, że oczywiście chcemy tutaj zabezpieczyć interesy, powiedzmy, obydwu stron, tak? Natomiast, bo to, krótko mówiąc, to też nie ma być tajemnicą. Powinniśmy wiedzieć mniej więcej na danym stanowisku, ile zarabiają i kobiety, i mężczyźni, bo tu też chodzi też o wyrównywanie płac przede wszystkim. Kolejna strona medalu, żeby zrównać płace, żeby nie było tak zwanego kolesiostwa, tak, w firmach, żeby ktoś nie był bardziej od kogoś uprzywilejowany, a potencjalnie ktoś tam może powiedzieć, że mniej wykonuje pracy w danym miejscu, więc unikamy, próbujemy uniknąć takich sytuacji, tak, takich niezdrowych, które, krótko mówiąc, generują tylko złe nastawienie wśród ludzi w danych firmach, więc to ma nam pomóc, ale myślę, że chciałbym, żeby, to jest może życzeniowe moje myślenie, chciałbym, żeby nie poszło to w tym kierunku, że będziemy tymi narzędziami, tymi cyframi próbowali właśnie coś wymuszać, tak? Bo dla mnie zawsze pewnym taką świadomością jest to, że firmy, właśnie te mikro, małe przedsiębiorstwa, które, no jest ich masa, jest ich bardzo dużo na rynku, no nie są niekiedy w stanie udźwignąć tych przepisów takich, które są potem wdrażane. No i ktoś powie, że no tu się zarabia tyle, no i pracownicy potem tego oczekują.
Tak, pracownicy, którzy mają wyższe kompetencje, pewnie wybiorą pracę tam w firmie, gdzie jest większa wartość wynagrodzenia. Ja powiem też, że może być też problem dla firm, które mają oddziały w różnych
miejscowościach,
bo po kraju często, rozsiane. Tak, bo często jest tak, że na przykład w Warszawie koszty życia są większe, więc pracownicy mają wyższe wynagrodzenie. Tak. Ale wartość pracy się nie różni. Ten człowiek, nie wiem, z Warszawy, jak z Pułtuska na przykład, tak, albo nie wiem, z jakiegoś Gostynina, tak? Jego wartość pracy jest taka sama, więc tak, w związku z tym tutaj też duża rewolucja czeka firmy, które mają różnego rodzaju oddziały. Czy pracownicy będą nadużywali? Pewnie tak jak wszystkiego, dopóki nie będą wiedzieli też
gdzie jest granica.
Tak, gdzie jest granica. Natomiast ten przywilej uzyskania takiej informacji będzie dotyczył raz w roku, więc myślę, że to jest jak gdyby dla pracodawcy
taki wentyl bezpieczeństwa.
Taki wentyl bezpieczeństwa.
Nie będziemy musieli się co miesiąc zastanawiać nad tym.
Tak, niemniej jednak pamiętajmy, że pracodawca, który nie będzie mógł udowodnić, że te stanowiska są o różnej wartości pracy, czyli nie policzył tego, będzie ponosił konsekwencje. I przed tym właśnie przestrzegam, bo pracodawcy, myślę, że nawet ci mali, muszą się już nad tym zastanawiać i się pochylić, bo czasu jest naprawdę mało, a wiem, że to jest złożone. Proces.
Czyli mogą być kolejki do sądów pracy i też mogą pojawić się kancelarie prawne wyspecjalizowane w tego typu sprawach.
No, możliwe.
Państwowa Inspekcja Pracy myślę, że będzie miała co robić. Myślę, że zgłoszeń będzie, może być nawet całkiem sporo. Myślę, że to będzie pewnego rodzaju pewien boom.
A z drugiej strony, co robić w sytuacji, kiedy pracownicy zaczną się wymieniać między sobą informacjami, ile zarabiają, a z drugiej strony no, niekoniecznie będą to prawdziwe informacje, bo też tak może być. Ktoś, kto chce komuś no, zagrać na nosie to powie, że dwa razy więcej zarabia i wtedy też jest problem.
No, taki pracownik może iść i się dopytać, tak? Natomiast ja myślę, że my pewnie będziemy się długo do tego przyzwyczajać, do tej jawności wynagrodzeń. Natomiast pamiętajmy, co ona ma na celu. Dlatego, że rzeczywiście ta luka płacowa występuje. Ja to dostrzegam w różnych organizacjach, z którymi gdzieś tam wchodzę i analizuję pewne rzeczy. Robię różnego rodzaju audyty, więc ja wiem, że to jest. Więc ja wiem, że że to jest potrzebne tak naprawdę. Tylko, że trzeba się po prostu do tego odpowiednio przygotować, bo tak jak mówię, wartościowanie stanowisk pracy jest złożonym procesem. Trzeba się nad nim pochylić dosyć mocno i czas, myślę, że to już jest odpowiedni, żeby firmy się tym zajęły. Do 7 czerwca zostało bardzo mało czasu.
No, według oficjalnych danych Eurostatu luka płacowa wynosi w naszym kraju około 8%, przy średniej unijnej na poziomie 12%, na podobną zbliżoną wartość 8,7% wskazuje GUS. No, są to dane za 2024 rok. No i właśnie, zmiany mają przyczynić się między innymi do zmniejszenia nierówności płacowych między kobietami i mężczyznami. Czy to się uda dzięki tym zmianom, które wejdą w życie już od 7 czerwca?
Znaczy, ja osobiście uważam, że no to ma na celu, tak, zmniejszenie tej dysproporcji, dlatego to jest wdrażane. I już od dawna wiemy, że różnica pomiędzy kobietami a mężczyznami nie jest, nie ma jej generalnie, więc nie ma podstaw do tego, żeby ta luka była.
Znaczy,
więc
nie ma różnicy w świadczeniu płacy, jakości pracy, przepraszam,
tak,
więc a różnice w płacach są.
A różnice w płacach są, więc no, ten mechanizm jest właśnie po to, żeby to zatrzymać, zminimalizować i promować tych, którzy są bardzo wartościowi na swoich stanowiskach. Niezależnie od płci.
No dokładnie, bo płeć nie ma przełożenia na to, w jaki sposób jest wykonywana praca, tak? Czy wartość pracy. Nie ma na to miejsca w wartościowaniu, więc myślę, że czy to zmieni ta ustawa, która będzie implementowała tą dyrektywę? Trudno powiedzieć. Założenia są, żeby zmieniła i mam nadzieję, że to się też właśnie zmieni.
Zresztą specjaliści też jeszcze a propos tej luki płacowej zwracają uwagę na to, że nie uwzględnia się przy podawaniu luki różnic, jeśli chodzi o wykształcenie. A często zdarza się tak, że kobiety mają, nie dość, że mają wyższe wykształcenie, wykonują tę samą pracę, jakościowo tak samo, a może nieraz i lepiej, a zarabiają mniej. Do tego są jeszcze lepiej wykształcone, więc no, jakby przeliczyć jeszcze, doliczyć to wykształcenie i tak dalej, to ta luka mogłaby być jeszcze, mogłoby się okazać, że ona jest jeszcze większa. No zobaczymy jak to będzie wyglądało już w praktyce i pewnie przed 7 czerwca pewnie też jeszcze będziemy wracali do dyskusji, na ile są przygotowani już pracodawcy.
Nie, tak proszę bardzo. Natomiast niepokoi to, że tak późno te przepisy wchodzą w życie. 7 czerwca, do 7 czerwca mamy czas na wdrożenie tej dyrektywy, a nie mamy jako pracodawcy przepisu. W związku z tym, i dopiero jest w konsultacji, bo wiem o tym, bo sama konsultuję tą ustawę. W związku z tym nie mamy jeszcze przepisu, więc pracodawcy tak naprawdę nie wiedzą, według jakiego prawa mają działać od 7 czerwca. To mi się nie podoba, przyznam szczerze, dlatego że to jest znowu kolejny przepis, który wymaga czegoś od pracodawców, ale nie mówi czego.
No właśnie.
Czy tak powinno być?
No i interpretacje mogą być spore. Małgorzata Tobiszewska, Krzysztof Szóstka, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście Małgorzata Tobiszewska, prezeska Związku MBA Polska, Krzysztof Szóstka, zarząd Metal Poland. No, rozmawialiśmy o zarobkach, o jawności płac. To teraz kolejna rzecz, która nadchodzi. Jest już znacznie bliżej, szybciej, bo od 1 lutego krajowy system e-faktur wchodzi w życie i obejmie na razie największe polskie firmy. Od kwietnia średnie i małe, a te najmniejsze od stycznia 2020. 2027 roku. System w ciągu godziny umożliwi sprawdzenie nawet 20 milionów faktur i wszystko wygląda pięknie. No ale właśnie, czy nasi przedsiębiorcy są przygotowani? Bo to jest kwestia wypróbowania tego systemu. To będzie taka na żywym organizmie.
Jazda bez trzymanki.
No
jazda
właśnie.
Bez trzymanki, mówię to.
Wprost.
Małgorzata Tomiszewska i Krzysztof Szósta.
Jazda bez trzymanki wprost, dlatego że oczywiście te duże firmy od 1 lutego, tylko jak wiemy, ten system teraz jest gdzieś tam, są jakieś prace techniczne, które uniemożliwiają nadawanie uprawnień i ten system ma być jak gdyby chyba do 1 lutego właśnie aktualizowany. W związku z tym te firmy, które to są ostatnie dni tak naprawdę na przygotowanie, no nie mają takiej możliwości, więc uważam, że to naprawdę jest żenujące, powiem tak. O, wprost mogłabym jeszcze dosadniej to określić, bo nie daje możliwości przygotowania się, ale pamiętajmy też o tym, że mówimy od 1 lutego te duże firmy, ale te duże firmy będą wystawiały faktury. I już się pojawiło takie, gdzieś widziałam, informacja, którą wydał Orlen, to dotyczy faktur, że już faktur nie będzie wystawianych papierowych dla klientów. W związku z tym mały przedsiębiorca, jak przyjedzie zatankować paliwo, to 1 lutego nie dostanie faktury. W związku z tym już jest jak gdyby częścią tego systemu, bo jak on to
rozliczy.
Tak.
Więc to jest złożony proces i nie wiem, czy do końca przemyślany. I znowu tutaj mamy sytuację, kiedy to przedsiębiorcy będą się musieli mierzyć z czymś, co nie do końca jest przygotowane. Mam wrażenie, tak i ja.
Osobiście. Tak, no właśnie w tym przykładzie od razu zauważamy, no, że tą niezgodność, niespójność. Tak, no, ktoś jedzie, oczekuje dokumentu zakupu faktury i jej nie otrzymuje. No tutaj u nas też jest taka sytuacja w firmie, że my jesteśmy przesunięci do tego 1 kwietnia. Śmiejemy się troszkę po cichu, że wersja 1.0 nie została jeszcze włączona, a już idzie 2.0, więc mamy taki trochę tutaj znowu techniczne problemy i te techniczne problemy będą goniły kolejne problemy i to tak myślę, że to będziemy znowu dość mocno borykać się z taką sytuacją. My otrzymujemy maile od dużych kontrahentów, czy to klientów, czy dostawców, że już jesteśmy w tym systemie. Nam księgowy powiedział, że róbcie jeszcze po staremu. Macie czas. Więc naprawdę zaczynamy się w jakimś takim dziwnym świecie obracać tutaj, a to chodzi o poważne rzeczy, bo to są faktury, to są dokumenty, tu jest rozliczenie VAT-u, podatek dochodowy. No to wszystko ma znaczenie. To nie jest tak, że to będziemy notować sobie w zeszycie. Byłem przykładowo na Orlenie, kupiłem
pieczątkę, że na pewno kupiłem.
Na zeszycik, tak? Mm-hmm. No, myślę, że coś tu nie do końca zostało przemyślane. Jeżeli ten system nie funkcjonuje i nie mamy dostępu do niego, żeby sprawdzić, czy te faktury do nas wpływają, czy my je możemy wystawiać w systemie elektronicznym.
I odbierać.
Działajmy może na starych warunkach. To aż
wygląda
to w końcu
jak Armagedon z tego, co państwo mówią.
Bo to nie chodzi o to przecież tylko, że wystawiać. Wystawiać, to ja rozumiem. Fajnie, od 1 kwietnia, czy tam od 2027 roku. Okej, ale przecież wszyscy będziemy te faktury, mamy koszty. I będziemy otrzymywać te faktury i powinniśmy być wszyscy już w tej chwili przygotowani, wszyscy przedsiębiorcy do tego, żeby odebrać te faktury, żeby móc nimi dysponować fakturami kosztowymi.
Żeby je połączyć z sobą, zakupy ze sprzedażą.
Nie wiem, liczydła mamy wziąć, czy...
To będzie eksperyment na żywym organizmie, tylko ciekawe, kto zapłaci za błędy, bo na początku na pewno te błędy będą. I teraz jak się tłumaczyć, że co, no,
nie
znałem
redaktor,
systemu?
Ja tu w tym wszystkim zauważam jedno, będziemy tracić czas. Będziemy tracić mnóstwo czasu na poprawki. Tak, na różne. Jak się już tą fakturę podobno wprowadzi, już nie można jej poprawiać, wiadomo, bo to też ma temu zapobiec. No ale no, oczekujemy narzędzi, które działają poprawnie, a nie narzędzi, które wydaje nam się, że działają poprawnie. Więc tutaj no, to zaczyna być takie dla mnie niepokojące.
Tak, powinniśmy mieć jako przedsiębiorcy możliwość przetestowania tych narzędzi wcześniej, tak, żeby to było jednocześnie, żeby można było wystawić te faktury, ale też jednocześnie je drukować, tak, żeby to było tak na razie stopniowo to wdrażane, nie tak na hura, gdzie tak naprawdę no, aż się boję zatankować.
A dwa, naprawdę, proszę mi uwierzyć, duże firmy w Polsce, na przykład od nas, oczekują zobowiązania, że my do tego programu już przystępujemy, do tego systemu, więc my na siebie też nakładamy pewnego rodzaju obciążenie, że musimy to wykonywać zgodnie ze sztuką. Więc no, tutaj jest naprawdę, będzie ciekawie. W najbliższych miesiącach.
To też się spotkamy i będziemy rozmawiać po tym, jak to wszystko wejdzie w życie. Ale no, jest więcej niewiadomych. Tutaj z kolei dziennik Gazeta Prawna zwraca uwagę na alarm, jaki wszczął niedawno jeden z internautów. On zwrócił uwagę, że resort finansów korzysta z rozwiązań oferowanych przez podmiot prywatny, który będzie miał dostęp do danych z faktur wystawianych przy użyciu właśnie KSeF-u. Chodzi tutaj o amerykańską spółkę specjalizującą się w cyberbezpieczeństwie, która należy z kolei do francuskiego koncernu. No i ten internauta uważa, że nieuprawnione osoby będą mogły sprawdzać, kto, komu i na jakie kwoty wystawia faktury, że będą mogły też przeczytać, kto w danej firmie ma uprawnienia do KSeF i w jakim zakresie. Ministerstwo Finansów już odpowiedziało, mówi, że to niemożliwe. Ale eksperci twierdzą, że system szyfrowania danych nie zapobiega atakom hakerskim i potencjalnym wyciekom tych danych. I tak chciałam zapytać, bo to takie kolejne zagrożenie, jakie mogłyby być skutki tego, gdyby takie dane firm się wydostały na zewnątrz.
No dla konkurencji fantastyczne, w sensie takim, że tak
ktoś
od razu
wybierze branżę.
Tak, wie ile, za tak, ile, co robi.
To z kim.
Tak, więc to może być bardzo niebezpieczne dla, tak jako wywiad gospodarczy. Tak? No to jeżeli miał dostęp do takich danych, no to ewidentne jak gdyby wyciek danych przedsiębiorstwa, takich danych wrażliwych, tak? No bo to są ceny, no nie każe się jak gdyby też tym...
No firmy mają swoje tajemnice handlowe i nie bez przyczyny one się tak nazywają tajemnicami handlowymi.
Dokładnie, więc też wielkość obrotów czy klienci, no to było przerażające. Ja mam nadzieję jednak, że do tych ataków hakerskich nie dojdzie, no bo też liczę na to, że jednak te zabezpieczenia zafunkcjonują, ale rzeczywiście to mogłoby być taki niezły kąsek dla konkurencji.
No dla konkurencji, ale też kwestia bezpieczeństwa państwa, jeżeli weźmiemy pod uwagę zamówienia broni, zamówienia obronne.
Publiczne.
Tak, no właśnie.
No tutaj myślę, że samo ministerstwo na siebie nałożyło bardzo duże muszą zabezpieczyć ten system, no bo jeżeli oni go wprowadzają, ktoś inny go wdraża, zewnętrzna firma, więc jakby tu Ministerstwo Finansów musi bardzo mocno pochylić się na tym, żeby to było bezpieczne, żeby ten system był bezpieczny, bo jeżeli my jako przedsiębiorcy mamy przekazywać w formie elektronicznej dane do tego systemu, No to krótko mówiąc, no ścieżka jest jedna, bo co innego, gdy dane wypłyną z przedsiębiorstwa bezpośrednio, tak? Czyli mam bezpośredni atak na daną jednostkę tutaj gospodarczą. Więc no tutaj Ministerstwo Finansów musi bardzo mocno z Ministerstwem Cyfryzacji
współpracować.
No idziemy w kierunku elektronicznych dokumentów. Ma to też pewne, no jak ktoś mówi, cechy takie, no, że ma być prościej. No ale tutaj wiemy, że ostatnio była mowa o tym cyberataku grudniowym, który miał sparaliżować cały kraj, więc to będzie kolejny tylko przyczółek i pretekst do tego, żeby próbować te dane, krótko mówiąc, wykraść i zachwiać danym krajem, daną gospodarką.
Tak? No biorąc pod uwagę, że jesteśmy jednym z krajów na świecie najbardziej w tej chwili atakowanych cybernetycznie, więc no tutaj nie ma o czym mówić. Po prostu to musi być dobrze zabezpieczone i miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. A jeszcze wracając króciutko do naszej poprzedniej dyskusji a propos jawności płac, pan Maciej napisał do nas dosyć zabawnego SMS-a. Moim zdaniem game changerem na rynku pracy byłoby, gdyby osoby, które nie zostały zatrudnione w trakcie procesu rekrutacji, otrzymały na jej koniec CV osoby, która te zatrudnienie otrzymała. Oczywiście bez udostępniania wrażliwych danych na przykład. Nie wiem, to chyba nie jest możliwe, ale ciekawe.
Może panu chodziło o wgląd, wykształcenie, doświadczenie.
Tak,
porównać siebie.
Tak, dokładnie pan napisał.
Problemem też jest, ja tego pana myślę, że doskonale rozumiem, chociaż nie rozmawiałam z nim, ale tak się domyślam, co może być przyczyną tego SMS-a. Mianowicie to, że wiele firm po prostu nie udziela informacji zwrotnej kandydatom i kandydatkom i ludzie tak naprawdę nie wiedzą też, co było przyczyną, że nie dostali tej pracy.
A to też może być dla nich cenna informacja.
Tak, ale mało tego. Ja myślę, że takim właściwie dla mnie niezrozumiałą sytuacją jest to, że ludzie często nie otrzymują w ogóle żadnej informacji co do dalszych losów ich aplikacji. Czyli, że na przykład, nie wiem, ktoś zaprosił kogoś na rozmowę, była to rozmowa i obiecano, dobra, w ciągu tygodnia się odezwiemy.
Tydzień
mija, drugi mija, trzeci mija. Ta osoba żyje nadziejami, bo przecież tak fajnie poszło na tej rozmowie. A ludziom po drugiej stronie tego stołu rekrutacyjnego brakuje takiej empatii i zrozumienia, że w ten sposób blokują dalszy proces szukania tej pracy u tej osoby.
Co może skutkować utratą potencjalnego zatrudnienia w drugim miejscu.
Tak, dlatego myślę, że warto nauczyć się mówić otwarcie nie. Czyli dziękujemy bardzo i jednak wybraliśmy osobę, która ma inne, lepsze może kwalifikacje, dostosowanie, ale żeby ta osoba po prostu też wiedziała, że ten proces się zakończy.
Ale to jest szacunek dla czasu tej drugiej
szacunek,
osoby.
Absolutnie.
Kultury takiej przedsiębiorczej, czy kultury takiej właśnie w zatrudnianiu. No myślę, że musimy się tego nauczyć. Wzajemnie się szanować.
Dokładnie.
No to zmieniamy temat. Teraz handel. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu ubiegłego roku wzrosła o 5,3% w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym o 12,5% podał Główny Urząd Statystyczny. No i teraz pytanie, czy zaczynamy więcej kupować, czy to tylko kwestia tego, że grudzień jest specyficznym miesiącem, czy może już przyzwyczailiśmy się do tego, co się dzieje wokół nas, do sytuacji lokalnej, gospodarczej, do makroekonomii, również do tego, co dzieje się w polityce światowej i co również wpływa na ekonomię, że już widzimy, że jest taki bałagan, że może jak już mieliśmy kupić ten telewizor, no to go kupmy, bo nie wiadomo, co się będzie działo. Jak mieliśmy zmienić meble, zmieńmy te meble, bo też nie wiadomo, co się będzie działo.
No tak, myślę, że grudzień w ogóle jest miesiącem niewiarygodnym. W związku z tym tutaj bym nie na podstawie tego miesiąca nie wyciągała żadnych wniosków daleko idących, bo zawsze więcej wydajemy w grudniu. To jest miesiąc, kiedy kupujemy prezenty, kiedy przygotowujemy się do świąt i tak dalej, i tak dalej. Więc absolutnie tutaj bym nie brała pod uwagę. Natomiast rzeczywiście może i tak, że przyzwyczailiśmy się i wreszcie trzeba te pieniądze gdzieś wydać, tak? Więc ludzie już nie czekają, tak?
Bo nie wiadomo, w co inwestować.
Tak, nie wiadomo.
A teraz złoto wiadomo. Już jest takie drogie, że może lepiej nie kupować, bo zaraz spadnie.
No właśnie.
No tak, tutaj, tak, bo powiedzieliśmy sobie, grudzień jest troszkę mniej wiarygodny, ale patrząc szerzej na cały 25 rok, widzimy, że w naszym kraju wydajemy więcej, jest wzrost płac, inflacja jest niższa, dlatego widzimy tą różnicę. Mamy bardzo dobry eksport. W drugiej połowie roku on przecież ruszył. Mamy napływ środków dalej z KPO. Mamy tutaj, myślę, że nasza gospodarka, produkcja też dobrze wygląda. Cyfry mówią, wszystko jest dobrze. Pilnujmy tego. No i myślę, że jesteśmy kluczową gospodarką już w Europie. Na świecie też już widzę, zyskujemy dość dobrze. No to chyba powinniśmy się cieszyć. No nie chyba, powinniśmy się cieszyć.
Ja tylko powiem, że też może trochę z innej strony, ponieważ też jestem w Radzie Rynku Pracy i statystyki, które na przykład ostatnio otrzymaliśmy, wcale nie są takie kolorowe. To znaczy nie są zatrważające, niedaleko nam do tego. Niemniej jednak po takim okresie zastoju okazuje się, że już to bezrobocie troszeczkę jest wyższe i jest mniej ofert zgłaszanych przez pracodawców. Tak, to tak tylko
to
mówię.
Ja tu się też właśnie zastanawiam,
jaki jest trend, nie uważam to za trend, ale to jest jakiś sygnał, któremu należałoby też...
Zastanawiam, ja tu bym na przykład zadał sobie takie własne do siebie pytanie, dlaczego bezrobocie wzrasta, skoro mamy tylu zagranicznych pracowników u nas w kraju. Teraz pytanie, czy bezrobocie wzrasta wśród Polaków, a zatrudniamy przykładowo ludzi z innych krajów, bo na przykład nie chcemy wykonywać pewnych prac. I tu czasem dochodzi do mnie takie myślenie właśnie, czy my czasem już nie dochodzimy do takiego pułapu, że pewnych prac nie chcemy wykonywać.
Dochodzimy, to też.
I stąd może powstawać w pewnych, no jeżeli w zależności jaką grupę bierzemy pod uwagę, tak? No bo jeżeli weźmiemy całokształt, no to może te bezrobocie jest niskie, ale jeżeli zaczniemy się dzielić może, że mamy tego typu sytuacje, no bo no, powiem szczerze, czy jest rynek pracownika? Chyba dalej mam wrażenie, że jest taki silny kierunek, także to nie pracodawcy rozdają karty.
Dobrzy pracownicy rzeczywiście są poszukiwani na rynku, tak? To niewątpliwie wielu pracodawców szuka dobrych ludzi, którzy są kompetentni, tak? Natomiast też są osoby, które przez to, że też jest niestety ageizm dosyć rozpowszechniony, mają problem ze znalezieniem pracy i są bardzo dobrymi specjalistami i mają wysokie kompetencje. Niestety stereotypy, które funkcjonują dotyczące dojrzałych pracowników, są bardzo krzywdzące dla tej grupy, są bardzo dobrzy pracownicy.
I już mówimy nie tylko o kobietach w wieku 50+, ale generalnie dotyczy to osób w wieku 50+, niezależnie od płci, i te osoby naprawdę mają koszmarne problemy ze znalezieniem pracy.
I zwłaszcza osoby, które, słuchajcie, tracą pracę i są w tym wieku ochronnym, który wbrew pozorom coś, co powinno dawać ochronę w momencie, kiedy już jest
przedemerytalna ochrona.
Przedemerytalną, tak, to wpada się w taką pułapkę, ponieważ pracodawca nie chce zatrudniać takiej osoby, bo boi się, że jak ta osoba się nie sprawdzi, nie będzie mogła się z nią rozstać. I ja myślę, że to powinno się zmienić. Ja wiem, że to może niepopularne, to co powiem, ale powinno się zmienić, dlatego że to co ma chronić, ono chroni tylko te osoby, które pracują. Ale w momencie, kiedy tracą pracę, już nie mają tej... To jest właściwie jak gdyby pod górkę im robienie. Więc może trzeba byłoby zmienić, że w momencie, kiedy się nie ma tej pracy, to ta ochrona nie obowiązuje. Nie wiem.
Ale jest to bardzo proste wyjście z sytuacji.
Ale jest to trudny temat, ponieważ tak, przedsiębiorcy zbraniają się przed zatrudnianiem osób. I tracimy wtedy wszyscy, bo tak jak mówimy, taka osoba ma bardzo dobre kompetencje, ale przedsiębiorca od razu widzi to zagrożenie.
Tak, zastanawia się nad intencjami.
Że nie będzie mógł się rozstać. Tak? No bo w pewnym momencie gdzieś możemy się w końcu nie porozumieć, mogą się drogi rozejść. Więc i to jest taka blokada właśnie, która powoduje, że przedsiębiorca ma wiązane ręce i teraz...
A nie chce sobie wiązać rąk, bo musi prowadzić biznes. Może się okazać, że teraz potrzebuje tego pracownika, ale po półtora roku zmieni się koncepcja w firmie.
Zgadza
i
się.
Nagle ten dział czy coś trzeba będzie zlikwidować i się zostaje z pracownikiem, tak? Którego nie można się, z którym nie można się rozstać, więc to jest takie zagrożenie. Ja pracodawców rozumiem w tym zakresie, więc no...
A co trzeba zrobić, żeby przekonać pracodawców, żeby zmienić to postrzeganie osób w wieku 50+?
To jest moim zdaniem najprostsze.
Sam przepis dałby radę?
Ja myślę, że edukacja też, tak? I mówienie o tym, i dostrzeganie wartości pracowników dojrzałych. Bo dzięki temu, no, żeby zobaczyli, że no, stereotypy no, nie są dobrym doradcą. To jest stereotyp.
A
tak? Trzeba się jak gdyby przyjrzeć konkretnemu człowiekowi, bo pamiętajmy, bo często się mówi tak, no bo jak już ten dojrzały pracownik jest, no to on nie będzie mało energiczny, mało wydajny, będzie chorował. To przyjrzyjmy się statystykom, czy rzeczywiście starsze pracownicy tak często chorują, czy wręcz przeciwnie, czy są bardziej dyspozycyjni, bo już nie mają innych obowiązków.
Lojalni.
Tak? Lojalni, bo już nie będą odpowiedzialni.
Tak, to są inne w ogóle kryteria, o których mówimy. Tak.
Dokładnie.
Versus młodzi ludzie.
Więc to gdzieś nam tkwi z tyłu głowy te stereotypy, że energiczny to 20-latek. Ale czy tak naprawdę jest?
No
ja
właśnie.
Znam wielu 70-latków, którzy by
bardziej góry energetycznych.
Tak, które by przenieśli góry, niż 30-latek, który już jest zmęczony życiem. Tak? No, także trzeba przyjrzeć się konkretnej osobie.
Też się zastanawiam, czy to też nie wynika z tego, że na przykład taka osoba ma bardzo wysokie kompetencje i na przykład przyjmująca ją osoba się zastanawia, aha, no to jak
wygryzie mnie,
to jedno, albo będzie się szarogęsił, będzie mi zwracał uwagę na moje błędy, bo jest starszy, bo piastował jakieś stanowiska.
No, zamiast szukać pozytywnego w tym doświadczenia i brać to, co najlepsze, no to staramy się od razu to niwelować i zamykać.
Tak, ale to przecież to tylko my zakładamy coś, czego nie sprawdziliśmy, więc warto po prostu mieć otwarty umysł przy rekrutacjach, tak? I nie szufladkować ludzi według PESEL-u,
bo
to nie jest dobre rozwiązanie.
Bo jeżeli by państwo przejęło od pracodawcy ten problem okresu tego zwanego ochronnego, tak? To myślę, że byłoby dużo prościej, że wtedy przedsiębiorcy mieliby bardziej drogę otwartą do tego, żeby tych ludzi zatrudniać i nawet w przypadku, gdyby chcieli się z nimi rozstać, to wtedy ta osoba wie, że jest dalej chroniona, tak? I tu myślę, że ten ciężar trochę, myślę, państwo powinno przejąć na siebie.
No to jest to przepis niewątpliwie do zmiany i pewnie bardzo pozytywnie wpłynąłby na rynek pracy. Stawiamy kropkę, ponieważ czas nam się kończy i już więcej nie porozmawiamy. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Małgorzata Tobiszewska, prezeska Związku MBA Polska i Krzysztof Szóstka, zarząd Metal Poland. Basia Kopaczewska program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy, jego dnia jeszcze.
Ludzie i pieniądze.